antenie Radia Maryja. Witam panią poseł do Parlamentu Europejskiego, panią poseł Jadwigę Wiśniewską. Szczęść Boże, pani poseł, witam i pozdrawiam.
Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie słuchaczy Radia Maryja.
Pani poseł, bardzo ważna, de facto przetargowa karta dotycząca sytuacji i poczucia także bezpieczeństwa naszej ojczyzny na arenie międzynarodowej. To pakiet klimatyczny, bardzo wiele w obszarze tego tematu ostatnio się dzieje. Wiemy, że Katowice będą gospodarzem szczytu klimatycznego ONZ w roku 2018, ale z drugiej strony mamy także informacje o decyzji prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Stany Zjednoczone wypowiadają paryskie porozumienia klimatyczne.
Rzeczywiście dużo dzieje się ostatnio w obrębie polityki klimatycznej, ale nawiązując do pierwszej kwestii, jaką ma być konferencja światowa klimatyczna w Polsce, w Katowicach, chciałabym podkreślić, że to wielka zasługa polskiego rządu, a szczególnie pana ministra profesora Szyszko, który zabiegał o to, aby właśnie Polska stała się miejscem światowej konferencji klimatycznej. Zachodzi konieczność postawienia pytania dlaczego. Otóż pan minister miał na uwadze to, żebyśmy przełamali stereotyp myślenia o Polsce jako kraju zacofanym technologicznie, jako kraju zanieczyszczonym i brudnym. Pan minister Jan Szyszko będzie prezydentem Światowej Konferencji Klimatycznej w Katowicach. Ja, będąc posłanką z województwa śląskiego, mam zaszczyt reprezentować Polskę w Parlamencie Europejskim, pracuję w Komisji Środowiska, cieszę się podwójnie. Cieszę się podwójnie dlatego, że to w sercu Śląska, w Katowicach, odbędzie się ta kluczowa dla polityki klimatycznej światowej konferencja, na którą zjedzie kilkadziesiąt tysięcy ludzi z całego świata, w tym premierzy, prezydenci, ministrowie środowiska. Będą mogli zobaczyć na własne oczy, jak wygląda Śląsk, jak zielony jest Śląsk, jaki ogromny zrobiliśmy postęp. Ta konferencja klimatyczna jest również wyrazem uznania dla pana profesora, dla pana ministra Szyszko, który przecież przez totalną opozycję jest totalnie i bezwzględnie i haniebnie atakowany. To człowiek szanowany w świecie, to człowiek, który ma bardzo duży dorobek naukowy, który jest rozpoznawalny na całym świecie, dlatego że uczestniczył w większości konferencji klimatycznych i miał wielki wkład w ich końcowe ustalenia. Przy tej okazji warto wspomnieć ostatni szczyt klimatyczny, do którego podpisania, do konkluzji tego szczytu doszło, szanowny ojcze, tylko i wyłącznie dlatego, że do końcowego ustalenia nie wpisano dekarbonizacji. Co to jest dekarbonizacja? Mówiąc najprościej, to rezygnacja z węgla. I o to właśnie w Paryżu walczył polski rząd Prawa i Sprawiedliwości, aby w końcowym postanowieniu nie było dekarbonizacji. Mało tego, zadbaliśmy nie tylko o to, żeby właśnie nie wpisano zakazu używania węgla, ale również zawalczyliśmy również o to, aby wpisać rolę lasów w globalnym bilansie emisji CO2. I tutaj Polska ma się czym pochwalić, bo przecież polskie lasy państwowe są przykładem tego, jak można zarządzać lasami, a przecież te lasy są płucami świata, oczyszczają powietrze. Tak więc będziemy mieli dwie sprawy do załatwienia na tym szczycie. Pokazać światu, zbudować markę Polski jako państwa ekologicznego, jako państwa, które stawia na nowoczesne technologie węglowe, jako państwa zielonego, które potrafi zarządzać swoimi lasami, a przecież polskie lasy państwowe to ewenement w skali świata, więc mamy czym się budować i mamy czym się chwalić. Będziemy więc budować polską dobrą markę w oczach ludzi zajmujących się klimatem, środowiskiem na całym świecie. Co do drugiego pytania, ojcze, decyzji Donalda Trumpa o rezygnacji z porozumienia paryskiego, powiem tak. Gdybyśmy przyjrzeli się nam tak naprawdę polityce klimatycznej i zastanowili się, czy ona ma rzeczywiście sens, to prawdą jest pogląd, że o wpływie działalności człowieka na zmiany, że wpływ działalności człowieka na zmiany klimatu jest kwestionowany przez bardzo dużą część środowisk naukowych, wskazujących, że zmiany te są zjawiskiem naturalnym, powodowanym przez wiele czynników o znaczeniu większym niż działalność ludzi. Warto przy tej okazji powiedzieć, że dwutlenek węgla jest gazem występującym w przyrodzie powszechnie i jest niezbędny do życia. I według badań dwutlenek węgla emitowany jest przede wszystkim, ojcze, przez oceany, wulkany, zwierzęta, rośliny, zaś cała cywilizacja odpowiada za jedynie 3-5% tej globalnej emisji. Gdybyśmy popatrzyli na Unię Europejską w tym kontekście, to z tego globalnego 3-5% emisji Unia Europejska odpowiada obecnie za nie więcej niż 10% emisji, a ambitna Unia Europejska chce do 2030 roku obniżyć tą emisję do 4%. Tak więc konkludując, polska gospodarka i europejska jest o dużo gorszej kondycji niż gospodarka Stanów Zjednoczonych, bowiem unijni przywódcy uważają, że porozumienie paryskie było za mało ambitne, a Parlament Europejski musi być przykładem i liderem dla całego świata i musi bezwzględnie obniżać emisje, nawet kosztem tego, że wielkie koncerny światowe wyprowadzają produkcję poza Unię Europejską. A jeśli wyprowadzają produkcję ze względu na wysokie koszty klimatyczne poza Unię Europejską, tak, więc w związku z tym znikają w Unii Europejskiej miejsca pracy. I kiedy popatrzymy na południową Europę, tam ten problem jest coraz bardziej dokuczliwy. Oczywiście Unia Europejska przy tym bardzo mocno stawia na OZE i mówi, że ta energia z odnawialnych źródeł powinna być taką kluczową i bardzo ważną. Więc obecnie produkcja energii z OZE, nie licząc współspalania, jest na poziomie 7% rocznego zużycia. Warto przy tej okazji wspomnieć, że aby zastąpić tylko jedną, ojcze, elektrownię w Bełchatowie, musielibyśmy postawić 15 tysięcy wiatraków. I taka farma rozpościerałaby się aż na powierzchnię 3 województw. I to są dane prezentowane w strategii energetycznej. Polska posiada gigantyczne, największe w Europie zasoby węgla brunatnego i taki artykuł ukazał się Jerzego Chromika, który bardzo dokładnie te kwestie wyliczył. My jesteśmy w trudniejszej sytuacji, dlatego że jesteśmy członkiem Unii Europejskiej i Unia Europejska zaostrza kurs na politykę klimatyczną. Niestety mamy na plecach garb włożony przez panią, na szczęście byłą premier Ewę Kopacz, która na jesieni 2014 roku zrobiła rzecz, którą można nazwać swoistym gwoździem do przysłowiowej gospodarczej trumny. Zgodziła się na te regulacje, które teraz my jesteśmy zobowiązani wypełniać. Oczywiście walczymy, negocjujemy. Warto przy tej okazji przypomnieć słowa pani premier Kopacz, która, jak powiedziała, po ciężkich negocjacjach, cytuję z pamięci, dokładnie te słowa pamiętam, otrzymaliśmy 100% tego, z czym przyjechaliśmy, i możemy powiedzieć Polakom, że wraca z pakietem gwarantującym nam niższe obciążenia klimatyczne niż te, które były podjęte wcześniej. No, szanowni drodzy słuchacze, jak to jest z tą panią Kopacz, każdy wie. No, rzadko kiedy nie mija się spraw. Zazwyczaj po prostu mówi nieprawdę, koszty dla polityki, tej polityki, na którą ona się zgodziła, są dla nas bardzo ogromne, chyba że jej intencją, a tego nie zakładam, było rzeczywiście w pełni świadome obłożenie polskiej gospodarki takimi obciążeniami, których nie będzie Polska mogła wypełnić. Tak więc dzisiaj mamy taką sytuację, że próbuje nam się Polskę zmuszać do tego, abyśmy zrezygnowali z podstawowego bogactwa, jakim jest węgiel, i odeszli od węgla. I ojcze, i drodzy słuchacze, ja pamiętam, jak pan premier Tusk przyjechał przed wyborami do Parlamentu Europejskiego właśnie do Katowic i powiedział, że marzy mu się Unia Energetyczna oparta na dwóch filarach, wspólnych zakupach gazu dla Europy i rehabilitacji węgla. No i wtedy też jeszcze mówił, że nie ma dla niego większego honoru niż bycie polskim premierem, kiedy pytano go, gdy wybiera się do Brukseli. Oczywiście kłamał i za parę miesięcy znalazł się w Brukseli. Ale ja sądziłam, że skoro jest w Brukseli i pełni tak ważną funkcję, to będzie realizował ten projekt Unii Energetycznej ze wszech miar pożyteczny. Ten oparty, podkreślam, na rehabilitacji węgla i wspólnych zakupach gazu dla państw członkowskich. Jakież było moje bolesne rozczarowanie, kiedy na minisesji lutowej w 2015 roku, tak, czy 16 to już był, okazało się, że wspólne zakupy gazu z tego projektu wyparowały, a rehabilitację węgla zamieniono na absolutną jego odwrotność, czyli dekarbonizację. I już w pierwszym artykule Unii Energetycznej jest zapis mówiący o dekarbonizacji. Teraz sobie przypominam, to był luty 2015 roku, to była minisesja w lutym 2015 roku, więc mamy dziś taką sytuację, że we wszystkich podstawowych dokumentach Unii Europejskiej mówi się o dekarbonizacji. Mamy Tuska w Brukseli, który składał takie deklaracje i nie wypełnia tej deklaracji jakąkolwiek treścią. Mamy panią komisarz Bieńkowską, często na spotkaniach ludzie mi mówią, ale czym ta pani komisarz się zajmuje, skoro teraz ona odpowiada za wolny rynek, a dołuje się polskich transportowców, niszczy się polski przemysł transportowy. Gdzie ona jest? Dlaczego nie walczy o polskie sprawy? Tak więc mamy bardzo trudną sytuację, ale nie poddajemy się. Ograniczenia emisyjne, proszę sobie wyobrazić, ojcze, dotkną również sektor rolniczy. W ubiegłym roku walczyliśmy z projektem, który miał dotknąć bardzo mocno rolnictwo. Chodziło o ograniczenie metanu, bowiem jaśnie oświecona Unia Europejska uznała, że zwierzęta hodowlane produkują za dużo metanu, więc trzeba ograniczyć ich pogłowie w sposób znaczący, żeby chronić środowisko. No to są po prostu już absurdy. My chcemy gospodarki nowoczesnej, my chcemy gospodarki innowacyjnej, my chcemy gospodarki opartej na węglu, ale z zachowaniem czystego powietrza, czyli chcielibyśmy inwestować w nowoczesne technologie węglowe, które pozwolą oddychać nam czystym powietrzem. Walczymy o to, aby nie nakładano limitów na ciepłownictwo sieciowe, i tu muszę się pochwalić, że jednym głosem w mojej komisji udało nam się wygrać nie nakładanie obciążeń sieciowych właśnie na ciepłownictwo sieciowe, bo jeśli ciepłownictwo sieciowe będzie drogie, ludzie będą odchodzić od tego sieciowego ogrzewania pomieszczeń czy też ogrzewania wody na rzecz palenia we własnych piecach. A niestety tutaj mamy dużo do nadrobienia, bo bardzo często wcale nie ludzie najbiedniejsi, ale również i ci zamożni palą byle czym, palą foliami, śmieciami. Nie mają tej świadomości, że fundują zanieczyszczenie powietrza nie tylko swoim sąsiadom, ciesząc się, że dym na nich idzie, ale również sobie, swoim dzieciom, swoim wnukom, bo to są toksyny bardzo często rakotwórcze. I przy tej okazji chciałabym uczulić, nie palcie państwo śmieci w tych piecach. Nie szkodźcie sobie, nie szkodźcie swoim dzieciom. Miejcie tą świadomość ekologiczną, że nie można palić śmieciami, bo szkodzimy środowisku, a tym samym szkodzimy swojemu zdrowiu. Tak więc konkludując, konferencja o zmianach klimatycznych w sercu Śląska to jest, ojcze, doskonała okazja, by pokazać w skali globalnej, jak wiele Polska robi na rzecz ochrony klimatu i jakie sukcesy na tym polu już osiągnęliśmy przez kilkanaście lat. Katowice są miastem nowoczesnym, ze świetną infrastrukturą transportową, bazą noclegową. Mamy największe centrum konferencyjne w Polsce oraz doświadczenie w organizacji bardzo dużych imprez. I jestem przekonana, że Polska wykorzysta swoją prezydencję podczas COP24 do przedstawienia polityki klimatycznej jako narzędzia zrównoważonego rozwoju. I cały region Górnego Śląska i Zagłębia jest naprawdę bardzo pięknym, dobrym przykładem tego, co można osiągnąć dzięki konsekwentnej polityce zrównoważonego rozwoju i transformacji gospodarczej. Ludzie, którzy przyjadą, będą potem emisariuszami dobrej nowiny na całym świecie. Zawiozą tą dobrą informację o Polsce, o tym, że to jest nowoczesny, praworządny, dobrze rozwijający się kraj i mimo tego, że totalna opozycja totalnie atakuje pana profesora Szyszko, to on będzie prezydentem tej konferencji, bo ONZ uznał, że warto w Polsce zrobić szczyt klimatyczny, że Polska ma się czym pochwalić i wbrew temu, co mówią nasi przeciwnicy, pozycja Polski na świecie jest naprawdę bardzo, bardzo dobra. Dowodem uznania jest właśnie przyznanie organizowania szczytu klimatycznego w Polsce.
Pani poseł, minister środowiska mówi wprost, ta konferencja będzie szansą, aby odczarować niektóre nieprawdziwe informacje, które są obecne w przekazach międzynarodowych dotyczące Polski, także polskiej gospodarki, w tym również w wymiarze klimatycznym, ale także pakiet klimatyczny to ogromny biznes, którego pewne środowiska czerpią ogromne haracze.
Zdecydowanie tak. Wiele osób już głośno podnosi te kwestie, że cały ten pakiet klimatyczny to niezły biznes, na którym naprawdę napychają sobie koncerny i różne biznesy kieszenie. Chce się przymusić nas do tego, żebyśmy kupowali nowoczesne technologie, tak zwane nowoczesne technologie z Niemiec, z Francji, z Hiszpanii. A tymczasem my mamy swoje bardzo dobre technologie, potrzebujemy tylko wsparcia na to, żeby te nowoczesne technologie węglowe, ojcze, wdrożyć i skończyć z tą oszalałą polityką klimatyczną. Polska jest takim przykładem, że możemy poprzez mądre, rozsądne gospodarowanie swoimi zasobami zrównoważyć emisję dwutlenku węgla. I o tym mówię na Komisji Środowiska w Parlamencie Europejskim. I ojcze, powiem tak, że w Parlamencie Europejskim są dwie religie. Jedna religia to jest religia klimatyczna, która posunięta jest, to jest po prostu, porusza się w granicach absurdu. Jako przykład dodam jedną tezę, którą usłyszałam na Komisji Środowiska, że proszę sobie wyobrazić, drodzy słuchacze Radia Maryja, że kryzys migracyjny jest konsekwencją ocieplenia klimatu. No ręce opadają, jak człowiek słyszy takie dyrdymały, ale gdyby ktoś odważył się tak jak ja i powiedział, że to nieprawda, to wtedy jest napiętnowany, zakrzyczany. Ja się tym oczywiście nie przejmuję, bo zawsze trzeba mówić prawdę i z tą prawdą do przodu. Ale taką tezę stawiają i wierzą w to, ojcze. Wierzą, że ta fala islamu, która napływa na Europę, to jest efekt ocieplenia klimatu. To przecież nawet w kabarecie takich kawałków nie podają. Druga religia to jest religia genderowa, która uważa, że płeć ma podłoże społeczno-kulturowe, a nie jest genetycznym faktem. A więc jest to swoistego rodzaju inżynieria społeczna mająca na celu przebudowę społeczeństwa w Europie. Redefiniowanie pojęcia płci. Jeśli ktoś czuje się mężczyzną, a jest uwięziony w ciele kobiety, to jest mężczyzną i państwo powinno podejmować działania, żeby mu umożliwić transformację płciową. I mało tego, w Parlamencie Europejskim, w komisji, bo drugą komisją, w której pracuję, jest Komisja do Praw Kobiet i Równouprawnienia, która z prawami kobiet ma niewiele niestety wspólnego, a zajmuje się głównie promocją LGBT, Więc w tejże komisji podnoszono kwestię języka neutralnego płciowo i toalet neutralnych płciowo, czyli języka i toalet adresowanych do tej trzeciej płci, dla tych, którzy są niezdecydowani. I nawet podnoszono tego rodzaju kwestie, że ten język jest konieczny i powinniśmy zostać jako europosłowie przeszkoleni z tego języka neutralnego płciowo, bowiem jeśli do kogoś zwracamy się, proszę pani, a ta osoba nie czuje się panią, tylko czuje się panią, to naruszamy jego godność osobistą. No więc to są przykłady pokazujące, że Parlament Europejski i jego przywódcy staną na głowie i zajmuje się absurdami, wydumanymi problemami, jak cały ten bezsensowny pakiet klimatyczny, transformacją myślenia, transformacją społeczną, inżynierią społeczną, a nie mierzy się z realnymi problemami. Bo jakie my dziś mamy realne problemy? Ja dzisiaj lecę do Brukseli i słyszę dzisiaj rano zagrożenia w tym mieście, w następnym mieście Europy Zachodniej, podwyższone stany zagrożenia terrorystycznego. Po raz już półtora roku stan wyjątkowy we Francji, do której polecę w poniedziałek. W Brukseli cały czas żółty stopień zagrożenia terrorystycznego. Tym się nie zajmują. Nie uszczelniają granic Unii Europejskiej. Ojcze, wyciek raport z służb specjalnych niemieckich mówiący o tym, że 6,5 miliona migrantów czeka na wejście do Unii Europejskiej. A codziennie widzimy łodzie płynące przez Morze Śródziemne. I tym samym cały świat i cała Europa, tych mądrych eurokratów patrzy na to, jak biznes nielegalny na Morzu Śródziemnym kwitnie. To jest ogromny ojcze biznes związany z przemytem ludzi. I jest przyzwolenie na to i jest zgoda na to. Dziś jesteśmy świadkami nie tylko laicyzacji Europy, ale islamizacji Europy. Powiedzmy to wyraźnie. I jesteśmy jednocześnie świadkami dechrystianizacji Afryki, bo chrześcijanie w Afryce są wyrzynani. Sytuacja naprawdę jest bardzo trudna. I dziś Europa potrzebuje poważnych i mądrych przywódców. A my mamy tam takiego Tuska, Junckera, który klepie po głowach, po twarzach swoich gości, zachowuje się w sposób absurdalny. Już nie chcę nawet tego oceniać, bo nie chcę obrażać uczuć słuchaczy Radia Maryja, którzy są ludźmi wrażliwymi. Więc Europa potrzebuje przywódców. Ja pamiętam przemówienie w Sejmie pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, kiedy narastał ten kryzys migracyjny, kiedy mówił, co trzeba zrobić. My musimy uszczelnić granice, wspierać chrześcijan w Afryce, zapewniać im bezpieczeństwo, wspierać demokrację w tamtych państwach, żeby oni mogli żyć we własnym domu. A tu tymczasem otworzono szeroko drzwi do Europy. Bez kontroli weszła ogromna rzesza ludzi. W Europie, kiedy tylko ktoś usłyszy huk, to zaczyna uciekać. Wiemy, jaki dramat był ostatnio w Turynie. To pokazuje też, jaki poziom jest strachu i lęku w ludziach. A po każdym zamachu ważni eurokraci biorą kredki i rysują na chodniku. I to jest po prostu kompromitacja. I to jest przykład na ich niedojrzałość i indolencję przywódczą.
Pani poseł, tematów jest bardzo wiele. Do niektórych z nich na pewno będziemy jeszcze powracać. Tymczasem Katowice są gospodarzem szczytu klimatycznego ONZ w 2018 roku. To dobra wiadomość dla Polski. Bardzo gorąco dziękuję za komentarz i za to nasze dzisiejsze spotkanie na antenie Radia Maryja.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam słuchaczy, ojców, szczęść Boże.
Bóg zapłać. Drodzy Państwo, rozmawialiśmy na antenie Radia Maryja w aktualnościach dnia z panią poseł do Parlamentu Europejskiego, z panią Jadwigą Wiśniewską. Bardzo dziękuję i pozdrawiam. Z Bogiem.
Z Panem.